Strategikon, podcast o potędze w czasie i przestrzeni. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W 1991 roku na łamach niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazał się artykuł oparty na przeciekach z Moskwy, na fragmentach tajnego dokumentu opracowanego przez Wydział Międzynarodowy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Autorami tego dokumentu byli Julii Kwiciński, który w tamtym czasie powstania tego dokumentu był wiceministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, a także Walentin Falin, sekretarz Komitetu Centralnego i szef Wydziału Międzynarodowego KCK PZS. Artykuł ten został szybko przetłumaczony i przedrukowany przez dziennik Rzeczpospolita. W Polsce tekst ukazał się w czerwcu 1991 roku. Od chwili opublikowania tego niejawnego materiału z Moskwy zaczęto mówić o takiej nieoficjalnej doktrynie Falina Kwicińskiego. Doktrynie, zgodnie z którą rurociągi zastąpiły czołgi, czy też miały zastąpić czołgi, mówiąc tak bardzo obrazowo. Jest to koncepcja, można powiedzieć, uprawiania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, w której tradycyjne instrumenty siły, no takie jak właśnie siła militarna, zastępują specjalne dwustronne relacje gospodarcze, w tym przede wszystkim energetyczne, które stają się lewarem dla pozycji Moskwy. To, co nazywamy doktryną Falina Kwicińskiego, obejmuje nie tylko kwestię lewarowania pozycji rosyjskich za pomocą instrumentów energetycznych czy szeroko pojętych gospodarczych, ale także obejmuje pewne ustalenia, które znalazły się właśnie w tym dokumencie Wydziału Międzynarodowego KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. W tych ustaleniach bardzo istotne było takie położenie nacisku na to, aby zminimalizować ryzyko zagrożenia militarnego dla Związku Sowieckiego, jeśli chodzi o region wschodnioeuropejski. Stąd właśnie Kwiciński i Falin bardzo, można powiedzieć tak, w sposób znaczący akcentowali powstrzymywanie jakiegokolwiek zaangażowania państw regionu wschodnioeuropejskiego, jeśli chodzi o związki polityczno-militarne z Zachodem. Wpisali zresztą wprost, że region wschodnioeuropejski, cytuję, musi pozostać wolny od obcych baz i sił zbrojnych. Koniec cytatu. W tym kontekście bardzo istotne było także już po zakończeniu zimnej wojny przeciwdziałanie dążeniom, czy aspiracjom do członkostwa w NATO, jeśli chodzi o byłych sojuszników Związku Sowieckiego, byłych członków Układu Warszawskiego. Natomiast bardzo duży nacisk w tym dokumencie był położony na kwestię eksportu energii do Europy Wschodniej, który jest podkreślony jako bardzo ważny instrument ogólnej strategii działania w regionie, ogólnej strategii realizowanej przez Moskwę. Stąd bardzo istotne były te projekty nowych traktatów międzypaństwowych, które były przekazywane przez Moskwę państwom Europy Środkowo-Wschodniej właśnie na przełomie roku 1990 i 1991. Te projekty zresztą zawierały bardzo, bardzo takie znaczące zakazy, na przykład wchodzenia we wrogie sojusze, czy też zakaz stacjonowania obcych baz czy obcych wojsk na swoich terytoriach. Szczególne miejsce w tej doktrynie Falina Kwicińskiego zajmowała Republika Federalna Niemiec. No, nie dziwi to, bo Julii Kwiciński był przecież ostatnim ambasadorem Związku Sowieckiego w RFN. Natomiast warto także podkreślić, że szereg działań, które w obszarze energetyki podejmował Związek Sowiecki, były znacznie wcześniejsze niż stworzenie tego dokumentu. Warto przywołać chociażby podpisanie umowy o budowie gazociągu ze Związku Sowieckiego do Niemiec Zachodnich, umowę podpisaną w 1970 roku. Wtedy niemiecki rząd zakontraktował 1 miliard metrów sześciennych rocznie gazu, ale także zobowiązał się do skredytowania zakupu olbrzymiej ilości rur przeznaczonych do wybudowania tego gazociągu. Zresztą warto zauważyć, że wywołało to pewnego rodzaju napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo już w tym samym 1970 roku prezydent Richard Nixon rozważał wprowadzenie sankcji na ten niemiecko-sowiecki projekt energetyczny. Tutaj warto podkreślić, że w 1978 roku ten wolumen przesyłanego gazu ze Związku Sowieckiego do zachodnich Niemiec został zwiększony trzykrotnie do 3 miliardów metrów sześciennych rocznie. Istotnym elementem, który miał na to wpływ, był kryzys naftowy z 1973 roku. Niemcy, starając się, można powiedzieć, skrócić łańcuchy dostaw, obawiając się różnego rodzaju zakłóceń, jeśli chodzi o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej, no postanowiły właśnie zmienić swój bilans energetyczny i postawić na gaz sowiecki. Zresztą to ocieplenie w relacjach niemiecko-sowieckich było istotnym elementem polityki kanclerza Willego Brandta, polityka, który wywodził się z SPD, dokładnie z tej samej partii, z której później wywodził się Gerhard Schröder, podpisując umowę o powołaniu konsorcjum Nord Stream. Co interesujące, w odróżnieniu od Niemiec, w polityce Związku Sowieckiego Polska, a ówcześnie Polska Rzeczpospolita Ludowa, była traktowana nieufnie, jeśli chodzi o obszar, przez który dokonywałby się tranzyt gazu, jeżeli chodzi o te plany rozbudowy systemu przesyłu gazu na zachód. I właściwie większość tych planów rozbudowy systemu przesyłu gazu na zachód, opracowywane czy to w latach 60. czy 70., omijały Polskę. No dość powiedzieć, że taka główna magistrala gazowa wiodąca właśnie ze Związku Sowieckiego na zachód Europy, czyli gazociąg Braterstwo, przebiegał przez Czechosłowację. Tutaj warto także podkreślić, że w tej koncepcji Falina Kwiecińskiego, czy we wcześniejszych w ogóle działaniach politycznych Związku Sowieckiego, chodziło także o zwiększenie przez Polskę importu gazu ze Związku Sowieckiego i rzeczywiście do końca lat 70. ten import nie był zbyt wielki, natomiast już w latach 80. to ten import bardzo mocno wzrósł. No dość powiedzieć, że krajowe wydobycie wynosiło około 4 miliardów metrów sześciennych, natomiast w końcu lat 80., na przełomie 1989 i 1990, można powiedzieć, że Polska już zużywała około 11 miliardów metrów sześciennych i tutaj ten import był, że tak powiem, no, głównie właśnie ze Związku Sowieckiego. Tutaj dwie takie istotne umowy, umowa jamburska i umowa orenburska, które właśnie regulowały te kwestie i dawały Rosjanom monopol na dostawy gazu do Polski. Doktryna Falina Kwiecińskiego przechodziła swoje modyfikacje związane chociażby z przekształceniami politycznymi, polityczno-ustrojowymi w naszej części Europy, ale także przekształceniami geostrategicznymi. Jednym z istotniejszych elementów, który wpłynął na modyfikację tej doktryny, było przystąpienie Polski, Czech i Węgier w 1999 roku do NATO. Niemniej jednak kręgosłup, główna oś tej doktryny związana właśnie z zastępowaniem siły militarnej powiązaniami energetycznymi, sytuacją, w której rurociągi zastępują czołgi, pozostała właściwie aktualna po dziś dzień. Myślę, że po tym okresie smuty jelcynowskiej bardzo szybko zresztą powrócono do tej koncepcji i nadano jej właściwie, można powiedzieć, nowe życie. Już w 2003 roku w nowej, na ówczesne czasy, strategii bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej zapowiedziano wprost, że eksport ropy naftowej i gazu ziemnego ma służyć realizacji interesów politycznych Federacji Rosyjskiej, ma być instrumentem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Moskwy realizowanej na kontynencie eurazjatyckim. I właściwie ten sposób patrzenia na wykorzystanie instrumentów energetycznych pozostaje po dziś dzień istotnym elementem rosyjskiej kultury strategicznej. Kiedy w 2006 roku rosyjski Gazprom podpisywał umowy z niemieckimi firmami Rurgas, E.ON Rurgas i BASF, porozumienie, które dotyczyło budowy gazociągu północnego i utworzenia konsorcjum Nord Stream, no właściwie mieliśmy do czynienia z klasycznym z klasycznym realizowaniem właśnie doktryny Falina Kwiecińskiego. Podobnie zresztą jest z Nord Stream 2, jeśli spojrzymy na te działania, które były podejmowane, jeśli chodzi o uruchomienie kolejnego gazociągu, to jest to nic innego jak właśnie realizacja tej doktryny. Warto sobie zadać także pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość doktryny Falina Kwiecińskiego. Kiedy 10 września 2021 roku prezes Gazpromu Aleksiej Miller podał do publicznej wiadomości, że zakończyła się budowa gazociągu Nord Stream 2, no, można to odczytać jako pewnego rodzaju zakończenie wielkiego projektu energetycznego, ale także wielkiego projektu geopolitycznego mającego na celu scementowanie partnerstwa strategicznego między Moskwą a Berlinem. W tym kontekście można powiedzieć, że nie ustają także dyskusje, czy i jak będzie kontynuowane partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Moim zdaniem będzie ono kontynuowane, a perspektywa zakończenia umowy na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę, która wygasa w 2024 roku, jeszcze bardziej zaktualizuje właśnie to pytanie. Moim zdaniem ta umowa nie będzie przedłużona, mimo tych zapewnień, czy to Angeli Merkel, czy Joe Bidena, że administracje obu tych państw będą zabiegały w Moskwie o to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Ukrainie. I w tym kontekście warto sobie zadać pytanie, czy perspektywa budowy Nord Stream 3, który mógłby być przynajmniej potencjalnie wyłączony spod europejskich dyrektyw gazowych, jest prawdopodobna. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o niemiecką transformację energetyczną, Energiewende, ten gaz rosyjski będzie niezbędny do tych działań na rzecz transformacji energetycznej Niemiec i wcale nie wykluczałbym, że takie działania mogą być podjęte. W tym kontekście kluczowa jest sytuacja geostrategiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj działania hybrydowe, różnego rodzaju napięcia polityczne, społeczne, gospodarcze, próba dezintegracji chociażby państwa ukraińskiego, będzie wpływać w sposób bardzo istotny na system bezpieczeństwa energetycznego całej Europy, a także oczywiście będzie sprzyjać moim zdaniem zbliżeniu niemiecko-rosyjskiemu. Warto w tym kontekście wspomnieć, że toczą się także dyskusje na temat tego, czy będzie przedłużony kontrakt jamalski. Wiemy, że kontrakt na dostawy gazu do Polski z Rosji, podpisany jeszcze w połowie lat 90. przez rząd Waldemara Pawlaka, wygasa 31 grudnia 2022 roku. I ewentualne przedłużenie tego kontraktu będzie moim zdaniem istotnym elementem różnego rodzaju nacisków na państwo polskie, ale także myślę, że ożywionej dyskusji w Polsce. Warto oczywiście wspomnieć, że Polska stara się dywersyfikować dostawy gazu i planuje otworzyć gazociąg Baltic Pipe 1 października 2022 roku, czyli 3 miesiące przed wygaśnięciem kontraktu jamalskiego. Pytanie oczywiście, czy uda się to zrobić, czy uda się dotrzymać tego terminu. Gdyby się nie udało, to rzeczywiście ta luka energetyczna nastąpi i będzie to oczywiście istotny problem dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Jednym z takich, można powiedzieć, czarniejszych scenariuszy byłoby to, że Polska byłaby zmuszona do zakupu rosyjskiego gazu, ale nie bezpośrednio z Rosji, tylko na przykład z Niemiec na zasadzie redystrybucji właśnie tej energii. Więc myślę, że w tym kontekście doktryna Falina Kwiecińskiego cały czas jest bardzo istotnym elementem kształtowania polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i właściwie dziwi, że dzisiaj w sporej części polskich elit intelektualnych, elit politycznych można się spotkać z niezrozumieniem tej doktryny, a co gorsze z nieumiejętnością przeciwstawienia się tego typu działaniom, których celem jest uzależnienie energetyczne państwa polskiego i to nie chodzi tylko i wyłącznie o kierunek wschodni. Widzimy, że można powiedzieć te zakusy na dominację na rynku energetycznym mają również Niemcy i ta cała transformacja energetyczna prowadzona w Niemczech ma także obejmować Europę Środkowo-Wschodnią. ma także być nakierowana na szybką dekarbonizację państw Europy Środkowo-Wschodniej, na odejście od energii jądrowej na rzecz OZE. No, a wiemy doskonale, że te wysokie technologie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, posiadają Niemcy. Niemcy są tutaj hegemonem w naszej części Europy i niewątpliwie liczą na to, na eksport swoich technologii i jednocześnie oczywiście rozszerzanie swoich wpływów, nie tylko energetycznych, gospodarczych, ale także oczywiście politycznych. W tym kontekście, tak jak powiedziałem, zastanawia to, że w polskim establishmencie nie istnieją żadne takie głębsze rozważania w tym temacie i cały czas jest problem, jeśli chodzi o przeciwstawianie się tego typu strategiom państw sąsiednich. Dziękuję Państwu za uwagę.